Czyta Reda Haddad.
Don Kichot. Księga trzecia, rozdział 33. Historia powiada, że Sancho wstrzymał się od spania po obiedniego tego dnia i że chce dotrzymać słowa księżnie. Zjadłszy posiłek, udał się do niej. Księżna, którą wielką pociechę odnosiła z rozmów z nim, rzekła mu, aby usiadł wedle niej na karle. Aliś Sancho odmówił, jako człowiek rozumnie na rzeczy mającej, acz księżna mu powiedziała, że powinien usiąść jako rządca wyspy, a rozmawiać jako giermek, gdyż przez wzgląd na oba te urzędy wart jest zasiadać na krześle Cyda Rui Diaz Campeadora. Sancho, skłoniwszy głowę, usłuchał i usiadł. Wszystkie panie i panny dworskie księżnej obstąpiły go w koło, milczenie ścisłe zachowując i czekając, co powie. Księżna zaczęła pierwsza w te słowa. Teraz, gdy sami jesteśmy i gdy nas nikt nie słucha, rada bym, żeby mnie pan wielkorządca objaśnił w trudnościach, które znajduje w dziejach wielkiego Don Quixota z Manchy, które do druku oddane zostały. Pierwsza wątpliwość jest taka. Skoro Sancho nigdy nie widział pani Dulcinei z Toboso i nie odwiózł jej listu Don Quixota, jako że list ten pozostał w Sierra Morena, między kartkami książeczki pamiętnej, jakże tedy mógł być tak śmiały, aby myślić odpowiedź i powiedzieć, że zastał tę damę zasiewającą zboże przetakiem, co jest nie tylko szalbierstwem grubym, ale też uszczerbkiem dla dobrego imienia nieporównanej Dulcinei. Rzeczy te są przeciwne i niegodne wierności ani rzetelności prawych giermków. Na tę mowę Sancho powstał z karła, nie odpowiedziawszy słowa, palec sobie na ustach położył i przeszedł przez pokój po cichu, skradając się i podnosząc zasłony i kobierce. To uczyniwszy, powrócił i usiadł. Teraz, mości księżno, gdym widział, że nas nikt nie podsłuchuje, pokryją mu szczerze i bez strachu, teraz jestem gotów odpowiedzieć na to, o co mnie się zapytano i na wszystko, czego pani księżna żąda. Naprzód tedy rzec muszę, iż uznaję mego pana Don Quixota za szaleńca, którego by związać należało, chociaż czasami tak dobrze gada, iż moim zdaniem i tych, co go słuchają. Sam diabeł nie mógłby wymyślić mądrzejszych, udatniejszych i foremniejszych rzeczy. Z tym wszystkim mniemam i twardo utrzymuję, że ma mózg przewrócony. To, co mi do głowy przyjdzie, zaraz mu do wierzenia podaję. Choćby to była bzdura wierutna, jak to odpisanie na list, albo i to, co się 6 czy 8 dni temu przydarzyło i nie jest jeszcze w dziejach dołożone. Chcę rzec zaczarowanie pani Dulcinei, które jest równą prawdą, jak to, że osioł mój po powietrzu lata. Księżna nalegała, aby Sancho opowiedział ten figiel z zaklęciem Dulcinei, co giermek dokładnie wyłożył, nie opuszczając najmniejszej okoliczności ku niemałej uciesze księżnej i jej dworskich panien. Z tego, co mi pan Sancho wyraża, powie księżna, straszna wątpliwość budzi się w mojej duszy. Zdaje mi się, jakbym słyszała jakiś głos szepcący do ucha, ponieważ Don Quixote z Manchy jest głupcem, szaleńcem i człowiekiem z rozumu obranym, za cóż Sancho Panza, jego giermek, wiedząc o tym dobrze, jednak mu służy, pokładając ufność w próżnych obietnicach. Zapewne sługa musi być jeszcze głupszy i bardziej szalony niż jego pan. Jeśli tak jest, jak jest istotnie, za złe ci będą poczytywali, pani księżno, że dałaś do rządzenia wyspę temu Sancho Pansie, który nie umiejąc sam sobie rządzić, nie będzie też potrafił rządzić innymi. Zaprawdę, mości księżno, ta wątpliwość całkiem słusznie się rodzi. Może jej księżna pani powiedzieć, aby mówiła jasno albo jako chce, ponieważ wiem, że prawdę twierdzi. Gdybym miał rozum zdrowy, dawno bym powinien był porzucić mego pana. Ale owóż taki już mój los i moje złe przeznaczenie. Nie mogę inaczej, muszę za nim ciągnąć. Oboje jesteśmy z jednej wsi, jadłem jego chleb, dobrze mu życzę, nie jest mi niewdzięczny, dał mi oślęta. Zaś ja bardzo wierny jestem, dlatego nie trzeba się spodziewać, aby nas rozłączyć mogła rzecz inna, jak ta motyka i rydel, którymi grób kopią. Jeżeli wasza wspaniałość nie chce, aby mi dano urząd na wyspie, który mi obiecano, powiem, że bez tego urzędu Bóg mnie na świat zesłał. A może też nie otrzymawszy go, sumienie będę miał wolniejsze. Chociażem głupiec i prostak, rozumiem, że prawdę powiada przysłowie, iż mrówce skrzydła na jej zgubę wyrosły. Może się także zdarzyć, że Sancho giermek łatwiej i prędzej trafi do nieba niż Sancho rządca. Równie tu dobry chleb pieką, jak we Francji, a nocą wszystkie koty są szare. Nieszczęsny to człowiek, który o 2 godzinie po południu jeszcze nic w gębie nie poczuł. Nie ma żołądka, co by odłoń był większy od drugiego. A czy się słomą, czy sianem bandzioch nabije, w tym rzecz cała, aby był pełen. Ptaszkom z pól Bóg dostarcza pożywienia i piecze ma nad nimi. Lepiej grzeją cztery łokcie przedniej materii wełnianej segowi, gdy się z tego świata schodzi i gdy nas do ziemi kładą. Jedna droga dla książęcia jak dla prostaka. Ciało papieża więcej miejsca nie zajmuje jak ciało zakrystiana, chociażby i papież był wyższy za życia. Wchodząc do jamy trzeba się kurczyć i zginać, bowiem nam się kurczyć i zginać każą, chociaż to nam i do smaku nie przypada, a później dobranoc. Wracając do mego wątku, powiem tedy, że jeżeli mi wasza dostojność nie chce dać tej wyspy, rozumiejąc, żem głupi, ja jako człowiek mądry pokażę dowodnie, że wcale o nią nie stoję. Słyszałem, że często diabeł siada za krzyżem, że nie wszystko złoto, co się świeci i że chłopa Wambę wzięto od pługów i wołów, aby go uczynić królem Hiszpanii, zaś króla Rodryga porwano spośród bogactw, obfitości, brokatów, uszywania i krotochwil, aby go pożarły węże i żmije, jeżeli starożytne romanse nie kłamią. Jak to, jeżeli nie kłamią? Powie ochmistrzyni pani Rodriguez, która była wśród słuchających. Jest to romans, który opisuje, że tego króla za żywa wtrącono do wieży głębokiej, pełnej żmii, wężów i gadzin jadowitych i że w dwa dni potem słyszano wyraźny głos tegoż króla, żałośnie jęczący i wyrzekający – teraz mnie szarpią, teraz pożerają, części, którymi grzeszyłem najbardziej. Dlatego też ma rację ten jegomość, mówiąc, że woli być kmieciem niż królem, skoro gadziny mają go pożreć. Księżna nie mogła się wstrzymać od śmiechu z prostactwa ochmistrzyni, a zarazem zdumiała się wywodami Sancha i jego przysłowiami. Przyjaciel Sancho wie dobrze rzeczy, że każdy rycerz, kiedy co obiecuje, winien słowa dotrzymać, choćby go to i życie kosztować miało. Lubo książę, mój mąż nie należy do zakonu rycerstwa błędnego, jednakoż przez to nie przestaje być rycerzem. Uiści tedy swoje przyrzeczenie, mimo zawiści i niechęci ludzkiej. Bądź dobrej myśli, Sancho. Gdy się najmniej tego spodziewać będziesz, zasiądziesz na stolcu wyspy i swego urzędu i ujmiesz w dłonie ster rządzenia. To ci jedno zalecam, abyś umiał rządzić dobrze swoimi lennikami, którzy są wszyscy wiernymi i zacnymi ludźmi. Co się należy do dobrego rządzenia? Zawoła Sancho. Nie trzeba mi tego przepowiadać ani polecać, bo z przyrodzenia jestem miłosierny i dla nędznych litościwy. Nie leź nikomu w drogę, kiedy placki piecze, i chleba mu z pieca nie wygarniaj. Ale na święty krzyż Zbawiciela niech mi czarnego za białe nie udają. Jestem stary wilk, który dobrze wszystko słyszy i umie się obudzić, kiedy trza. Nikt mi piaskiem oczu nie zasypie. Wiem, który but mnie uciska. Chcę przez to rozumieć, że dobrzy będą u mnie mieli łaskę i wspór, ale źli nie znajdą przystępu ani pomocy. Widzi mi się, że co się należy do rządów, wszystko na tym zawisło, aby dobrze zacząć. Będąc przez 15 dni gubernatorem, będę się lepiej znał na rządach niż na uprawie roli, na której się urodziłem. Dobrze mówisz, Sancho, odezwie się księżna. Nikt nie rodzi się uczonym, zaś biskupów robią z ludzi, a nie z kamieni. Ale powracając do pierwszego wątku, czyli do omamienia pani Dulcynei, przeświadczona jestem, i mam to za prawdę dowodną, że ułożenie Sancha, by swego pana oszukać i dać mu do wierzenia, że prosta chłopka jest panią Dulcyneą, której nie rozpoznaje z powodu jej zaczarowania, było wynalezieniem czarnoksiężników, co Don Quixota prześladują. Wiem dostatecznie z pewnego źródła, że dziewka, która jednym zamachem na osła wskoczyła, była prawdziwą Dulcyneą z Tobozo. I tak dobry Sancho, który umyślił ułudzić pana, sam został uwiedziony. Nie można rzucać cienia wątpliwości na tę prawdę. Wiedz, panie Sancho Panza, że i my mamy tutaj przychylnych nam czarnoksiężników, którzy mówią nam o wszystkim, co na świecie zachodzi z wiernością niewypowiedzianą, bez matactw i wykrętów. Niech mi Sancho wierzy, że ta dziewka, tak żywo skacząca, jest właściwą Dulcyneą z Tobozo, zaczarowaną jako jej matka, co ją na świat wydała. Gdy najmniej się tego spodziewać będziemy, obaczymy ją w jej stanie prawdziwym. Wówczas Sancho wywiedziony będzie z błędu, w którym pozostaje. Zaprawdę, mości księżno, rzecze Sancho. Może to być wszystko i poczynam już wierzyć w to, co mój pan rozpowiadał o swoich widzeniach w jaskini Montesinos, gdzie jak oznajmił, ujrzał jej mość Dulcyneę z Tobozo, ubraną tak, jak ją widział, gdy mi przyszło do głowy zaczarować ją. Widzę teraz, że to było na opak. Jako wasza dostojność namienia, nie można bowiem tego po moim grubym umyśle się spodziewać, aby w jednej chwili wyskoczyła z niego tak subtelna sztuczka. Do tego nie sądzę, aby mój pan był tak głupi, żeby dla słabiuchnych i wątłych mych racji miał uwierzyć w rzecz daleko poza obręb prawdy wychodzącą. Atoli mości księżno, nie trzeba przez to sądzić o mnie, że jestem złośliwym, bowiem od takiego prostaka jak ja nie można wymagać, aby przenikał myśli i złośliwości zręcznych czarnoksiężników. Wynalazłem ten fortel jedynie, abym się pozbył naprzykrzania mojego pana. Nie dlatego, żebym go urażał i znieważał. Jeżeli się rzeczy inaczej obróciły, jest w niebie Bóg, który patrzy w serca nasze. Dobrze to powiadasz, rzecze księżna, ale zechciej mnie teraz objaśnić, Sancho. Co to znaczy ta jaskinia Montesinos? Rada bym wiedzieć o tym. Sancho opowiedział księżnie szczegółowo wszystko, cośmy już o tej przygodzie mówili. Księżna, wysłuchawszy pilnie tej mowy, rzekła, z tego przytrafienia wnosić możemy, że skoro Don Quixote twierdzi, że widział tę samą chłopiankę, którą Sancho spotkał, wyjeżdżając z Tobozo, jest to istotna Dulcynea i że nasi czarnoksiężnicy są bardzo pilni i ciekawi. Co do mnie, rzecze Sancho, to oznajmiam, że jeżeli jej mość Dulcynea jest zaklęta, tym gorzej dla niej. Nie czuję się dość silny, aby wadzić się ze wszystkimi nieprzyjaciółmi pana mojego, których jest wielu i to nade złośliwych. To pewna, że ta, którą napadłem, była wieśniaczką, za taką ją uznałem i taką być osądziłem. Jeżeli taż sama jest Dulcyneą, nie można mi tego przypisywać ani mnie o to obwiniać. W tej materii żarty stosowne nie są. Zaprawdę niemiłe mi jest to powtarzanie. Sancho to zrobił, Sancho tu, Sancho tam. Jak gdyby Sancho Panza był nie wiem kto i nie ten sam Sancho Panza, który teraz w książkach po całym świecie wędruje, jak mi o tym oznajmił Samson Carrasco, co w Salamance stopień bakałarza uzyskał. Persony takie jak on kłamać nie mogą, chyba że im przyjdzie na to fantazja, albo jakiś profit w tym mają. Niechże tedy ze mną zatargi nie szukają. Cieszę się dobrym imieniem, a jak od mego pana słyszałem, więcej warte dobre imię niż wielkie bogactwa. Niech się tylko wdam w to rządzenie, a cudowne rzeczy dziać się poczną. Ten, co był dobrym gierkiem, stanie się też dobrym gubernatorem. Wszystko, co teraz tu Sancho powiedział, rzecze księżna, są to sentencje Katona, albo przynajmniej maksymy dobyte z samych wnętrzności Michała Verino, który florentibus oxidit annis, mówiąc na modłę Sancha, pod nędznym płaszczem czasem się dobry pijak ukrywa. Upewniam mości pani księżno, opowie Sancho, że w życiu moim nie piłem nigdy dla nałogu, tylko dla pragnienia. Trafiło się, bo nie jestem świętoszkiem. Piję, kiedy mam chęć i kiedy mnie częstują, choćby mi i pragnienie dokuczało, nie chcę się bowiem wydać człowiekiem gburowatym i odrętnym. Gdy przyjaciel zdrowie wznosi, któreż serce może być tak zatwardziałe, aby mu nie odpowiedziało? Jeśli dziób do napoju wkładam, nie upijam się jednak i o abecadle nie zapominam, zwłaszcza, że giermkowie rycerzy błędnych pospolicie wodę żłopią, włócząc się po kniejach, borach, łąkach, górach i skałach. I ja tego zdania jestem, odpowie księżna, ale teraz niech się Sancho na spoczynek uda. Za drugim razem szczegółowo pomówimy i ustanowimy, co się należy do osadzenia na tym urzędzie. Sancho ucałował księżnej ręce, prosząc ją o wyświadczenie mu tej łaski, aby miała na pieczy jego siwca, który jest światłością ucz jego. A cóż to za siwiec? Zapyta księżna. Jest to mój osioł, odpowie Sancho. Aby go tak nie nazywać, zwykłem go zwać siwcem. Prosiłem już tę panią ochmistrzynię o staranie nad osłem, gdym do zamku wchodził, ale się rozgniewała, jakbym ją nazwał starą babą szpetną. Tymczasem wiadomo o tym dobrze, że dla tych dam jest rzeczą bardziej stosowną i właściwą dawać bydlętom paszę niż ozdabiać komnaty swoją obecnością. O panie święty, w jakiejże nienawiści miał tę jejmość dobrodziejki pewien szlachcic z mojej wsi? O, musiał to być zapewne jakiś prostak gburowaty, rzekła ochmistrzyni dama Rodriguez, bo gdyby był zacnie urodzony, wynosiłby te damy pod gwiazdy. Dosyć na tym, rzekła księżna. Zmilczcie pani Rodriguez, przestań mówić panie Sancho. Będę to miała na pieczy, aby z siwcem dobrze się obchodzono, gdyż jest on szacownym skarbem Sanczy, a przeto tak mi drogim jak źrenica mego oka. Wystarczy, mości pani księżno, zawoła Sancho, jeśli w stajni trzymany będzie. Ani ja, ani on nie jesteśmy godni, aby być tak drodzy jak źrenice ucz waszej dostojności. Nie pozwoliłbym na to również, jak i nie dopuścił, aby mnie kto kułakiem wygrzmocił, chociaż bowiem pan mój mówi, że ze względu na prawa dworności lepiej jest stracić, dając jedną kartę więcej niż mniej, to w materii oślej paszy trzeba być ścisły i poza naznaczoną granicę nie wychodzić. Może go Sancho, odparła księżna, wziąć ze sobą na urząd i tam dogadzać mu do upodobania, a nawet od wszelkiej pracy go uwolnić. Nie sądźcie, mości księżno, odparł Sancho, żeście za wiele powiedzieli. Widziałem już niejednego osła, co szedł na urząd. Gdybym i mego tam zaprowadził, wiarę nie byłaby to rzecz nowa. Słowa Sanczy nowy śmiech i ukontentowanie w księżnej wzbudziły. Odesławszy Giermka na spoczynek, udała się do księcia, aby zdać mu sprawę z pociesznego dyskursu z Giermkiem. Umyślili wówczas oboje ułożyć dla Don Quixota krotochwilę, dobrze do obyczajów rycerskich się nadającą. Wynaleźli wiele krotochwil, tak udatnych i pociesznych, że są one najlepszymi trafunkami i przygodami pośród tych, co się w tej wielkiej historii zawierają.
Czyta Reda Haddad.